Йо-йога.
Bezpiecznik. Bezpiecznik.
Cześć, dzień dobry. Witam Was w 11 odcinku drugiego sezonu podcastu Bezpiecznik. Dzisiaj kontynuujemy temat sztucznej inteligencji i tym razem z obszarów bardziej ogólnych przeniesiemy się do obszaru architektury i projektowania. Moją dzisiejszą gościnią jest Justyna Puchalska, moja wieloletnia przyjaciółka, współpracowniczka i człowiek, który, jestem przekonana, zmieni niejedno w postrzeganiu architektury i tego, jak na nas oddziałuje w przyszłości. Cześć, Ju.
Cześć. Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry. Słuchaj, gwoli wprowadzenia, tematem twojej pracy doktorskiej jest szósty zmysł w architekturze. Jak ten zmysł rozumiesz?
No, jest to bardzo szerokie pojęcie. Myślę, że wiele osób też może znaleźć w tym inne odpowiedzi. Dla mnie ten szósty zmysł to jest jakby wspięcie się na kolejny level w tym, co robi dla nas architektura i co robi dla nas przestrzeń. Czyli nie tylko w niej jesteśmy, nie tylko z nią obcujemy, nie tylko daje nam schronienie, ciepło i podstawowe funkcje do życia, ale może nam to życie ułatwić, może nam to życie wzbogacić, ale wzbogacić nas również fizycznie i psychicznie.
Okej, dobra, to ja jeszcze dodam, że jesteś architektką, badaczką i tak naprawdę trendwatcherką, która z tych rzeczy, myśląc o takiej architekturze dobrostanu, aktualnie jest ci najbliższa?
Na pewno kwestia researchu i badań jest mi w tym momencie najbliższa. Bycie trendwatcherem to jest tak naprawdę bardziej, powiedziałabym, hobby. Nigdy się tym nie zajmowałam profesjonalnie, ale po prostu jest to moim zdaniem obowiązek każdej osoby z dziedziny designu, żeby śledzić, co się dzieje, ale nie tylko w kreatywnym świecie, ale w świecie ekonomii, polityki i wszystkich badań społecznych. Ale badania są mi teraz najbliższe i ogólnie to jest mój konik, który chciałabym mocno rozwijać i rzeczywiście zamknąć się trochę w labie i poeksplorować, zanim to ujrzy światło dzienne.
Dobra, tak, jesteśmy przy labie, bo to jest bardzo fajny wątek. To jak byś chciała, żeby wyglądał twój wymarzony lab i gdzie miałby się znaleźć?
Myślę, że obie już wiemy, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Mój lab. Nie mam jakichś takich życzeń, jeśli chodzi o kwestie wizualne. To się raczej rodzi z racji tego, że no miałam też jakąś duży romans ze scenografią i widzę, że od tamtego momentu moje wszystkie poczynania w przestrzeni są bardzo, nie powiedziałabym chaotyczne, ale bardziej impulsywne i powodowane tym, co się dzieje tu i teraz.
Ulotne. To chyba jest to słowo, jak myślę o twoich wnętrzach.
To tak, to ładna metafora i tak bardziej poetycko, jakbyśmy do tego podeszli. Na pewno chciałabym, żeby ten lab był w przestrzeni ciszy, w przestrzeni, gdzie jest duży kontakt z naturą, gdzie jest, no po prostu jest ta przestrzeń i czas na kontemplację i naprawdę na skupienie się i odbodźcowanie od świata współczesnego.
Dobra, to jest bardzo, bardzo prawdziwe i bardzo w tym, nad czym pracujemy. A to powiedz mi, jak ma się do tego twój stosunek do neuroestetyki, no bo jeżeli rozmawiamy o wnętrzach, to tam jest bardzo dużo estetyki, takiej bądź innej. No i wiem, że nie lubisz pojęcia neuroarchitektura, więc w ogóle czym jest dla ciebie neuronauka, neuroscience w projektowaniu?
Tak, to znaczy ta neuroarchitektura Może nie używałabym takiego mocnego słowa, że tego nie lubię. Bardziej po prostu jest to dla mnie nadal dziedzina, czy też nazewnictwo, które jest dosyć szerokie i mało sprecyzowane. Jest dużo artykułów o tym. Ja to też bardzo mocno eksplorowałam w czasie moich studiów w Aalto w Helsinkach. Stąd w ogóle się jakby wzięła ta cała zajawka na neuroscience i potem przerzucenie neuroscience w wersję AI-a. Natomiast nie mamy tego takich realnych przykładów, tak? Jakby architektura jednak oprócz tej części teoretycznej jest potrzebna też kwestia dowodów, jest potrzebna fizyczna obecność, a rzeczywiście tego jest mało. Jest bardzo dużo badań i bardzo fajnie, że się o tym mówi coraz więcej. Natomiast dla mnie to jest trochę za mało, żeby mówić o tym, że to jest jakiś nowy kierunek w architekturze. I bardziej mi się podoba jednak to stwierdzenie, że to jest kolaboracja neuronauk z architekturą.
Okej. A jakie na ten moment są twoje ulubione technologie, które się adaptuje do architektury?
To jest, szczerze powiedziawszy, technologii nie ma w moim mniemaniu aż tak wiele w architekturze. To znaczy, oczywiście jest technologia, która wspiera bardzo mocno oprogramowanie, które bardzo pomaga w projektowaniu, w unikaniu błędów konstrukcyjnych, obliczeniowych. Natomiast nie ma bardzo tak dużo technologii w naszych wnętrzach. Oczywiście są wszystkie systemy sterowania głosowego, smart home i tak dalej. Jest to już dziedzina bardzo powszechna i bardzo dostępna dla większości ludzi. Natomiast tego AI-a, którego ja rozumiem i który bardzo mocno się na przykład rozwija w przemyśle motoryzacyjnym, nie ma tak bardzo dużo. I to jest dziedzina, której ja widzę największe szanse na rozwój. I rzeczywiście to, co się dzieje w przemyśle motoryzacyjnym z sensorami, z tym, jak nie tylko staramy się unikać wypadków, ale też w ogóle zrozumieć, co się dzieje w całej przestrzeni samochodu, jakie są emocje nie tylko kierowcy, ale też pasażerów. Bardzo fajnie, moim zdaniem, to jest duży potencjał, żeby to wykorzystać również w przestrzeni naszej życiowej.
Okej, a ty sama korzystasz z systemów smart home'owych albo chciałabyś, bądź nie chciałabyś ich mieć w domu?
Korzystam. Jest to raczej, powiedziałabym, duży basic w porównaniu z tym, co oferuje w tym momencie rynek. Oczywiście są zawsze pozytywne i negatywne strony tych urządzeń. I tak, będąc użytkowniczką wszystkich laptopów, smartfonów, tak zwanych wearables, czyli urządzeń, które robią tracking naszych takich podstawowych bodźców życiowych. I tak jesteśmy już narażeni na sprzedawanie swoich danych i do końca nie wiemy, co się z nimi dzieje. Z drugiej strony rzeczywiście jest bardzo mała ta wiązka, którą w tym momencie używam, ale to, co bardzo bym chciała i na pewno bym to używała, to jest, jak przestrzeń w ogóle reaguje na moje emocje i reaguje na mnie i reaguje na to, jaki miałam dzień i w jakim jestem, powiedzmy, stanie zdrowotnym, emocjonalnym, psychicznym i żeby wchodziło w interakcję ze mną. To jest bardzo niebezpieczne, ale z drugiej strony bardzo pociągające do rozwijania i do badań.
To prawda, absolutnie się z tym zgadzam. To prawda, od razu mam, wiesz, scenę z filmów science fiction, że wita mnie mój dom, który dobiera wszystko, żeby się mną zaopiekować w stanie, w którym jestem, aż pewnego dnia ktoś go hakuje i się okazuje, że moja rzeczywistość nie jest taka zabawna. Ostatnio powtarzam na audiobooku książkę Blade Runner. I tam jest ta koncepcja tego, że dostosowujesz za pomocą maszyny fale mózgowe i programujesz sobie cały dzień, w jakim chcesz być nastroju. No aż do momentu, kiedy laska odkrywa, jak zaprogramować sobie depresję. I to jest mniej więcej i hakuje system. A zresztą to jest sam początek tej książki.
I... Tak, tutaj wchodzimy w strefę dark.
Darknetu. Tak.
Darknetu i przyszłości i spekulowania o sztucznej inteligencji w naszym życiu. Także no zawsze są te dwie strony. Jakby nie unikniemy tego. Natomiast no, jeśli my tego nie zrobimy, zrobią to inni, którzy prawdopodobnie jednak chcą z nas wyssać i wykorzystać to do swoich celów i zarabiania pieniędzy, a my jednak, mam nadzieję, optymistycznie patrząc, możemy zrobić coś dobrego z tą technologią.
Tak, to prawda, ale też mam taki second thought, że jak rozmawiałam gdzieś z dziewczyną, która pracuje w przemyśle zbrojnym, to ona powiedziała, że nasza praca jest dla nich fascynująca, dlatego że to super, że umiemy ludziom zrobić well-being i chcemy to ogarnąć też, że tak powiem, technologicznie, ale to znaczy, że jak umiemy zrobić jedno, to umiemy też natychmiast zrobić drugie, czyli dokładnie jak zrobić ludziom torturę. Ja się śmiałam, że to nie jest duży problem, wystarczy wypuścić ludzkość w polskie miasta. Ale oczywiście można to absolutnie spotęgować. A powiedz mi, gdybyś w tej chwili miała szklaną kulę, już odnosząc się do Blade Runnera, i mogła spojrzeć w przyszłość na to, jak będą wyglądać domy przestrzenie przyszłości, to jaką tą przyszłość nam wróżysz? Albo jakoś sobie życzysz, bo to mogą być dwie zupełnie różne wizje.
Tak, myślę, że wróżyć to jest bardzo ciężko w tym momencie, ponieważ ja słucham takiego podcastu profesora z MIT, który no jakby jest całe życie w AI-u i on się nawet zatrzymał, jak ma jakieś pytania a propos social mediów i jak social media wpływają na tą emotional intelligence. To on powiedział: nie zadawajcie mi takich pytań, bo ja i tak, ja się zatrzymałem, jakby ja jestem za stary i dajcie mi spokój. I on sam mówi, że no my tego nie przewidzimy, po prostu to idzie z takim tempem i z taką tajemnicą w wielu miejscach, że my absolutnie nie wiemy, co się będzie działo za 20-30 lat. My możemy spekulować i właśnie sprzedawać jakieś wizje w filmach typu Blade Runner albo Her, ale absolutnie nie wiemy, co się będzie działo. Dlatego ja wolałabym się skupić na swojej działce i rzeczywiście no, to, co mnie właściwie triggeruje, żeby działać w tym temacie. Dlatego patrzę z optymizmem i z taką nadzieją, że to wnętrze rzeczywiście będzie z nami w cudzysłowie gadać, czyli to nie będzie nasz asystent robocik, który będzie nas witał w drzwiach i będzie dostosowywał światło, temperaturę i dźwięki pod nasz nastrój, ale to będzie rzeczywiście przestrzeń, która będzie takim naszym lekarzem profilaktycznym przed jakimś większym tąpnięciem zdrowotnym. Będzie nam pomagało te sygnały wychwytywać, będzie nam pomagało zrozumieć bardziej siebie i swój organizm, co nam służy, co jest dla nas dobre, a co nie do końca. I w ten sposób tą przestrzeń nam personalizować i w ten sposób nam doradzać, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i po prostu stawać się lepszymi dla siebie samych.
Okej, okay. A czy to nie jest trochę zrzucanie odpowiedzialności?
Nie. Krótko i dosadnie. Nie jest to zwalanie odpowiedzialności, to jest bardziej jakby żyjemy już trochę w świecie tym, w którym jest duże ukierunkowanie na siebie i na samorozwój, na zrozumienie schematów, którymi nami kierują. I bardzo często są to niestety no, trendy, którymi podążamy, bo wydaje nam się, że to jest dobre dla wszystkich. Czyli, że na przykład jak komuś pomogła terapia oddechowa, to mi też to też mi to pomoże. I potem jest dodatkowa frustracja, że próbuję to robić i jednak to nie działa, tak? I dlaczego to się dzieje? Dlaczego akurat ja jestem inna i to mi nie pomaga? A to, jaką ja widzę w nadzieję właśnie w przestrzeni, która z nami jakby robi jakąś kolaborację, to jakby to jest facilitator, który nam pomaga dotrzeć do tego koru naszego organizmu, więc w żaden sposób bardziej to właśnie ułatwia cały ten proces niż go wykonuje za nas, bo to nie o to chodzi, że to coś, bo tak to nazwę, bo nie chcę tego w żaden sposób układać w ciało. Nie powie nam, słuchaj, jesteś jednostką z rysem takim i takim, z takimi tendencjami, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Jedz to i to, zachowuj się tak i tak, a spotyka się z taką i taką osobą. Tylko to jest jakby trochę kolejny właśnie level, żeby zrozumieć siebie i zrozumieć, że każdy z nas jest totalnie inny i że to jest okej. I że nie musimy podążać za trendami, bo to sobie w sumie marzę, żeby nie było takich mainstreamowych trendów, tylko każdy znajdował trendy dla siebie samego.
Albo tworzył nawet. Bo to jest trochę o takiej absolutnej, jak patrzy się na kompetencje przyszłości, a jest kilka takich dużych raportów, przede wszystkim kompetencje przyszłości 2030 i tam jest jednym z głównych trendów, to jest ciekawe, bo właśnie to powiedziałaś, jest indywidualizacja i ta kultura nanosekundy i tego, że mamy, wiesz, odpowiedzi praktycznie w czasie rzeczywistym, no i tworzymy relację człowiek-maszyna, no bo to, czym mówisz, jest tak naprawdę de facto kolaboracją człowieka z maszyną. I powiedz mi, jak w ogóle wyobrażasz sobie to współdziałanie człowiek-maszyna w kontekście architektury, na przykład biorąc pod uwagę technologię 3D i wykorzystywanie jej w budownictwie, co już się dzieje? I ile z twojego punktu widzenia czy wiedzy będzie w tym procesie kreacji człowieka, a ile woli albo wyliczeń algorytmu?
Trochę od nas zależy i od kierunku, w którym pójdziemy z technologią, ile damy tej wolności sztucznej inteligencji. To jest też bardzo ważny temat teraz i bardzo, bardzo na czasie z tych rozmów, kiedy się boimy tą kontrolę dać sztucznej inteligencji, ale myślę, że coś, co niezbyt często wybrzmiewa w takich rozmowach, to kwestia, że sztuczna inteligencja może nam pokazać nowe światło na coś, czego my nie widzimy. To jest jakby na przykład odkryć jakieś nowe złącze neuronowe w naszym umyśle, na które byśmy w życiu nie wpadli sami. Czyli była taką właśnie dodatkową nakładką, której my byśmy nigdy w życiu nie połączyli. I to jest, i tutaj widzę największą nadzieję, więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że rzeczywiście będzie tam więcej pracy algorytmu niż sterowania człowieka, ale ja mam taką, jakby to nazwać, no bardzo mnie to fascynuje, żeby jednak dać trochę tej kontroli sztucznej inteligencji, żeby właśnie zobaczyć, gdzie ona nas zaprowadzi, bo rzeczywiście mogą to być bardzo nietrafione albo bardzo niehumanitarne rozwiązania, ale z drugiej strony może być to rozwiązanie, które nas totalnie zaskoczy, a będzie bardzo oparte na human-centric design i po prostu zaprowadzi nas we wspaniałe nowe sfery architektury.
Dobra, a wyobrażasz sobie właśnie, myśląc o tej indywidualizacji, że to nie wygląda tak, że idziemy do architekta i rozmawiamy z nim pod tytułem chciałbym mieć, nie wiem, dom w stylu prowansalskim, loftowym, jakimkolwiek innym, a cyberpunka, tylko że to algorytmy, które zajmują się nami, czyli są tym naszym takim healing assistant, szczytują nasze potrzeby i w momencie, kiedy postanawiamy zmienić miejsce do życia, czy przestrzeń, w której funkcjonujemy, to algorytm proponuje nam, mówiąc, słuchaj, taka przestrzeń, która to ciebie będzie uleczać, znaczy wspomagać, może nie uleczać, ciebie będzie wspomagać i która najbardziej odpowiada twojej aktualnej osobowości, to tada, i tu pojawia się jakaś wizualizacja. Wyobrażasz sobie taką rzeczywistość?
Tak, wyobrażam sobie taką rzeczywistość. Natomiast no, to jest taka emocjonalna strona AI, która jest dopiero rozwijana, w którą ja widzę największy potencjał do rozwoju. Także to, co opisałaś, ten proces, rzeczywiście na podstawie tego machine learning, które w tym momencie mamy wyniki typu artykuł, który ukazał się w Guardian, napisany przez sztuczną inteligencję, rzeczywiście wygląda bardzo koślawo i bardzo kanciasto. I wtedy sobie myślimy, że kurczę, no wtedy ta przestrzeń też będzie jakaś kanciasta i straszna i może będzie użytkowa i funkcjonalna i tam każde tsunami wystarczy, żeby wytrzymało. Natomiast w ogóle nie będzie tej części duchowej, tej części humanistycznej w tym wnętrzu. No i tutaj nam właśnie z pomocą przychodzi ta emocjonalna strona sztucznej inteligencji, która jest bardzo mocno teraz rozwijana. Są takie dwie firmy prowadzone przez dr Picard, które się bardzo tym mocno zajmują. Jest to tak zwane affective intelligence, w której właśnie w centrum jest ukazana istota emocji i ich tych emocji pomiędzy maszyną a człowiekiem. No i to jest ten potencjał, to jest to, dlaczego ja sobie wyobrażam, że możemy trochę przekazać ster tej maszynie i może to będzie tak naprawdę dla nas bawienne.
Słuchaj, no mam taką nadzieję, w sensie z strony, od której o tym mówisz, to brzmi bardzo pozytywnie, w sensie zaznaczyłyśmy, że jest tam opcja, że będzie dokładnie na odwrót, ale cudownie by było, gdy poszło to w tą stronę, na co nie zmienia faktu i o czym mówiła 2 tygodnie temu Olga. My sobie nie zdajemy sprawy, na jak wczesnych procesach to jest. W sensie ludzie mają wyobrażenie, że AI jest już niezwykle zaawansowane, wygląda jak w Ex Machinie i po prostu te piękne androidy któregoś momentu wyjdą na ulicę i pozamiatają system. A tak naprawdę to wszystko jest w fazie testów, opracowań no i trochę w powijakach, o czym dla odmian mówi bardzo często Aleksandra Przegalińska, że czym innym jest nasze wyobrażenie o sztucznej inteligencji, a trochę czym innym jest rzeczywistość, w której funkcjonujemy i jeszcze nie mamy takiego mózgu kwantowego, który by to ogarniał tak, jak my sobie dzisiaj tutaj płyniemy.
Oczywiście, tak. No to jakby to widać też w tej automatyce samochodowej. Od tylu lat są prowadzone badania i do niczego one jakby nie doprowadziły, w sensie, że no nie wypuścimy tej maszyny samej na łowy, na ulicę i sprawdzimy, kto przeżyje. No i rzeczywiście, no a to są bardzo już jakby komputerowo zaawansowane systemy, a tak czy siak, no one nie dają rady, tak? I tam też jest dużo rozmowy o tej o uczeniu zachowań ludzkich, które są bardzo nieprzewidywalne i rzeczywiście no to są jakieś, no dla architektury, tak jak mówię, no to jest tylko ułatwienie programowania, żeby cferki się zgadzały i konstrukcja się nie zawaliła.
Tak, to prawda, chociaż oczywiście w małych skalach, bo o tym też warto powiedzieć, tak jak wiemy, te rzeczy się dzieją. W sensie mamy już lodówki, które mogą nam powiedzieć, że kończy nam się mleko, albo kończy nam się data ważności tego mleka, albo mamy systemy oświetlenia, które są w stanie już naśladować cykl światła słonecznego, naturalnego. I to są moim zdaniem takie przebiśniegi tego, do czego to finalnie jak będzie można, albo już można szkolić te algorytmy, bo w ogóle jest to też śmieszne, że hasło sztuczna inteligencja kojarzy nam się od razu z tworem i to od razu jest jakaś forma humanoida. A tak naprawdę to są rządy tekstu, które sobie wiszą w różnych miejscach serwerów i nie mają nic wspólnego z humanoidem, poza naszymi wyobrażeniami z popkultury. Więc mam wrażenie, że te przebiśniegi dotyczące przestrzeni, z których już korzystamy, one się będą rozwijać i super by było, gdybyśmy miały szansę je szkolić. A czy uważasz, że nauka sztucznej inteligencji, empatii i obserwacji, taką jak ma wykształcony, albo powinien mieć wykształcony human, czyli człowiek, projektant, jest możliwa?
Jest możliwa. Jest to, tak jak wspominałam wcześniej, to są te dwie firmy, mam nadzieję, że nie przekręcę nazw, Affectica i Emotica, rozwijana przez dr Picard. Są właśnie się na tym opierają. Nie tyle może na samej empatii, ale jakby ona do tego dochodzi. Jest najpierw, jakby skupiła swoją działalność i swoje badania na badaniu emocji, natomiast teraz to przeszło na stopień bardziej zaawansowany o postrzeganiu w ogóle percepcji człowieka. A przejście z percepcji już na stronę empatii, no to jest jakiś krok duży do wykonania, ale rzeczywiście no to zmierza w tą stronę. I tu jest właśnie bardzo fajna kolaboracja, którą, bo jedną z tych jej firm kupił startup ze Szwecji, iPrimer, który zajmuje się właśnie automatyką aut z czytania oczu.
Ruchu gałek ocznych.
Ruchu gałek ocznych, dokładnie. I robią to po to, żeby właśnie zrozumieć sensorykę całej przestrzeni samochodu. Czyli już nas nie interesuje tylko reakcja i stan, w jakiej jest kierowca, ale interesuje nas cała przestrzeń i co się w niej dzieje i żeby jakby no, samochód, czyli też ta maszyna to zrozumiała. Clue tej kolaboracji polega na tym, żeby zrozumieć, co się dzieje w całej przestrzeni auta, czyli żeby maszyna i cały algorytm zrozumiały, jaki jest nasz nastrój, jakie są nasze emocje. No a podejrzewam, że kolejnym krokiem właśnie będzie empatyzowanie się, co się w tej przestrzeni samochodu dzieje.
Dobra, to brzmi, tak właściwie to brzmi super ciekawie, bo ja, to żadna tajemnica, powtarzam to mniej więcej w każdym odcinku, jestem absolutnym fanem staruszków, które są absolutnie analogowe, myśląc o samochodach. Nawet wczoraj wieczorem w ramach relaksu szukałam starych terenówek i znalazłam kilka takich perek, że pomyślałam, to by była jazda. Więc koncepcja tego, że mój samochód reaguje na mnie inaczej niż podgrzewając mi tyłek zimą, brzmi jak niezłe wyzwanie, aczkolwiek, znaczy niezłe wyzwanie dla mnie do oswojenia. Nie dlatego, że nie zaufam maszynie, tylko dlatego, że wydaje mi się to straszną ingerencją w moje samostanowienie. Ciekawa jestem, ile osób będzie miało takie odczucia i jak wiesz, jak się podzieli rzeczywistość, bo na przykład badania europejskie pokazują, że około 70% Europejczyków jest gotowa na przemieszczanie się za pomocą dronów autonomicznych, dronów taksówek. To jest bardzo, jak ja zobaczyłam te dane, to byłam tak na zasadzie: wow, jakie zaufanie do maszyny.
Myślę, że to jest bardziej utopia i marzenie z kreskówki Jetsonów, bo myślę, że gdyby to naprawdę stało się rzeczą powszechną, ludzie by się przerazili. Dlatego jakby w ogóle ta strona pójścia właśnie w tą robotykę i w te bardzo takie techniczne maszyny, które są powiązane z AI-em, moim zdaniem nie jest dobrym kierunkiem, bo okej, my się tym zajaramy. Najpierw będzie, że wow, mamy kolejnego członka rodziny, który z nami gada i reaguje na mnie, albo dla osoby samotnej jakimś dodatkowym odstresowywaczem, ale no w długiej perspektywie ja tutaj widzę największe zagrożenia i największe dewiacje, które się mogą pojawić w, no po prostu u człowieka, bo nie jesteśmy do tego po prostu stworzeni i no nie, pamiętajmy, że jesteśmy z natury i stamtąd i tam zostaniemy, chociaż nie wiem ile nam chipów Elon Musk sprzeda, co z drugą, z swoją stroną też jest bardzo ciekawym rozwojem, w którą stronę idą te właśnie te tak zwane wearables, że niedługo one będą w nam wszczepiane. Ale no, dlatego no, ta kwestia emocji i tej humanitarnej strony, humanistycznej AI jest o wiele bardziej pociągająca i w moim zdaniu bardziej rozwojowa dla całego środowiska.
Okej, okay, to takie pytanie na koniec. Ja to nie też żadna tajemnica, od roku praktycznie monitoruję całą swoją aktywność właśnie ze względu na te rzeczy, które na sobie nosimy i te technologie. Słabo sobie wyobrażam koncepcję wszczepienia chipa po to, żeby płacić ręką, co już jest możliwe i nawet polska firma takie chipy wykonuje. Ale powiedz mi, czy miałabyś otwartość na to, żeby nosić jakąś formę Google Glassów, które pozwalałyby ci wieczorem sprawdzić, na co zwróciłaś realnie uwagę, a czego nie zarejestrowałaś, czyli takie obejrzenie własnego monitoringu, znaczy przeprowadzenie własnego monitoringu, wykorzystując ten eye tracking system, co tak naprawdę podświadomie przykuwa twoją uwagę? Chciałabyś to wiedzieć?
Na pewno ze strony badacza jest to wręcz, powiedziałabym, trochę mój obowiązek, żeby, to jest trochę tak jak lekarze często robią rzeczy, przede wszystkim lekarze z medycyny estetycznej, najczęściej robią sobie te zabiegi, zanim zrobią je na ludziach. I, no i tutaj jest podobnie, tak? Czyli na pewno z czystej ciekawości, z tego procesu poznawczego, co to mi robi i co to może w takim razie zrobić kolejnej osobie, której to zaaplikuje, to na pewno tak, na pewno jest to fascynujące, ale no, coś, co we mnie rzeczywiście wzdryga duży znak zapytania, to jest ten chip Elona, który w jakikolwiek sposób ma ingerować z naszym umysłem, a jednak no, nasz umysł nadal jest wielkim znakiem zapytania dla nas samych, a jak mamy jeszcze pozwolić algorytmowi dojść tam i zapytać się, co on z tym umysłem i z tymi naszymi neuronami zrobi, to rzeczywiście jest ten moment, kiedy ja mówię chyba stop.
Hold your horses, Elon. Znaczy, tu cię rozumiem. W sensie dla mnie ta koncepcja, zresztą, która pojawia się w kulturze, w popkulturze od lat, tego, żeby zrzucać świadomość na komputer. No, cały czas się mówi, że do tego jest potrzebny komputer kwantowy. Pytanie, czy realnie jest. Jest dla mnie zagadką. W sensie, ale to też pojawiło się we wszystkich. Przygotowywałam ostatnio wykład o kompetencjach przyszłości. Jednym z najsilniej opisywanych trendów i możliwości, oczywiście spekulacyjnie, no jest ten koncept, że umiemy się wymieniać z maszyną myślą. Co pojawia się w książkach sci-fi od lat 60. i nie jest absolutnie niczym, nie jest jakiś nowy mokry sen, my go mamy. Ale właśnie z tego powodu, że ja uważam, że jesteśmy absolutnie odcięci od korzeni, jesteśmy w braku kontaktu z naturą. Brakuje nam kontaktu z samymi sobą, a mamy pozwolić na kontakt tego, czego do końca nie znamy, czyli samych siebie z algorytmem, to jest dla mnie naprawdę duży eksperyment. Tak jak wypuszczenie samochodów autonomicznych, okej, w Wuhan to się zadziało w momencie pełnego lockdownu i się udało, no bo nie było samochodów sterowanych przez ludzi, więc one mogły się spokojnie przemieszczać i okazało się, że ten eksperyment udał się na piątkę z plusem, tylko potwierdził teorię, że jeżeli chcemy mieć samochody autonomiczne, to nie będzie samochodów prowadzonych przez ludzi. I tu jest znak zapytania, bo to znowu wraca do pytania, czy my naprawdę tego chcemy. No, ale ta koncepcja tego, że nie znając siebie, wchodzimy w relacje z nie obiektem naturalnym, czyli z przyrodą, z której wyszliśmy, tylko w coś, co stworzyliśmy, a nad czym za chwilę możemy nie móc panować, jest rzeczywiście mega ciekawym konceptem. W sensie takim, ale z takiego miejsca, myślę, że lęk to złe słowo, ale z takiego właśnie miejsca pod tytułem, czy my jesteśmy na to gotowi, bo ja bardziej o tym myślę, bo to podejrzewam, że prędzej później tak się wydarzy, ale z tego miejsca, czy my jako ludzkość, jeżeli nie jesteśmy w stanie zapanować nad ochroną własnej planety, jesteśmy gotowi na to, żeby oddać wiedzę o sobie serwerom.
Tak, tak. Myślę, że tu bardziej się po prostu pojawia czerwona kartka pod tytułem Houston, mamy problem i przede wszystkim jakby okej, z jednej strony oddajemy trochę tej mocy części, która nie posiada tej świadomości, ale za tym wynalazkiem stoi człowiek. I tu jest największy znak zapytania, co on z tą wiedzą zrobi i co tak naprawdę nam zaaplikował, co wiemy, a co jest napisane bardzo drobnym druczkiem, który nie został nigdy nam pokazany. Także tak, no to jest... Ale no tak jak powiedziałaś, no tutaj nie ma jakby, nie ma słowa stop, w sensie to i tak będzie się działo, to się prawdopodobnie już dzieje za zamkniętymi drzwiami. Więc jedyne, co możemy zrobić, to swoją mini rewolucję i po prostu brać tą technologię dla nas i bardziej ją uczłowieczyć.
Dobra, to ostatnie pytanie, zamykając wątek. Wymarzona praca za 10-15 lat. Czego ci życzyć? Możesz popłynąć. W sensie zakładam, że jestem złotą rybką.
Ojejka. Miałam wczoraj to samo pytanie. Na wywiadzie dla pani, bardzo miłej pani z Helsinek i też było tak samo, że mogę powiedzieć za 5 lat, ale 5, ale 10 albo 15.
Dobra, dawaj te 5 lat.
Nie no, tutaj już mogę bardziej popłynąć, wtedy jakby ty mnie znasz i trochę coś, tutaj jest inny temat rozmowy. Moja wymarzona praca, bardziej nie wymarzona praca, tylko miejsce, w którym, no to jest właściwie podsumowanie tej rozmowy, to jest marzenie, czyli połączenie dziedzin architektury, neuronauk i to jest moje takie niespełnione marzenie medyczno-inżynieryjne, w którym bardzo mocno chcę się teraz rozwijać. I właśnie technologii, tylko tej technologii, która jest nadal bardzo blisko człowieka i która jest zrozumiana dla wszystkich. To jest stworzenie takich narzędzi pracy w architekturze, których wcześniej nie było. Wiem, że to jest trochę ego wielkie, ale, no, ale takie jest moje...
Tylko ludzie z wielkimi marzeniami zmienią świat, no?
Tak, to jest rzeczywiście kierunek, w którym dążę. Lab, o którym rozmawiałyśmy na samym początku, w którym jest przestrzeń na tą interdyscyplinarną pracę wielu specjalistów, geeków od technologii, ale którzy są połączeni z osobami, które mają trochę więcej skilli społecznych, bo to jednak jest warta kolaboracja. I tak, no, to jest po prostu stworzenie przestrzeni, która z nami gada i z którą my możemy też gadać.
Dobrze, bardzo mi się ten plan podoba, ponieważ jestem jego częścią. Powiem tak samo skromnie.
Ty będziesz w kosmosie nawigować, a ja z północy...
Dobrze, zrobimy tylko lądowisko gdzieś blisko tej wyspy na samej północy Lotwotów, żeby nie trzeba było, wiesz, żeby można było się łatwo przemieszczać. Dobrze, to ja nam życzę i życzę Państwu, drodzy słuchacze, żeby ta sztuczna inteligencja, z którą będziemy operować i kolaborować w najbliższych latach miała więcej empatii niż średniokrajowa i żeby ta empatia nie była zupą po tajsku. I żeby ta umiejętność obserwacji i służenia człowiekowi, no bo tak naprawdę wszystko, co tworzymy, w założeniu tworzymy jako służbę dla ludzi, żeby żyło im się lepiej i żeby to było wykorzystywane absolutnie w tą stronę. Ja poproszę Justynę, żeby przygotowała nam listę i tych podcastów, których słucha i tego, co czyta i tego, co ogląda, bo wiem, że tam jest wielki umysł i ogromna ilość rzeczy, które warto wykorzystać i warto się nimi podzielić. I cóż, dziękuję bardzo, dziękujemy bardzo, dziękuję Ci za to, że byłaś moją gościnią i słyszymy się za 2 tygodnie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.